Dzień dobry Państwu. Dzisiaj historyczna rozmowa. Przede mną bowiem człowiek bezpartyjny, Leszek Miller. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło. Chociaż od razu wyjaśniam, że był już taki okres chyba między rokiem 2007 a 2008, gdzie krótko byłem również bezpartyjny.
No, ale wtedy to było takie niejasne. Pan miał wtedy swoją partię, nazywała się Polska Lewica. No w każdym razie, wie pan, jeśli ja dobrze umiem liczyć, to tak naprawdę na dobre, jeśli wierzyć, że pan teraz wytrwa w tym, to po 52 latach został pan znowu człowiekiem bezpartyjnym.
Zgadza się.
Zaczęło się od PZPR w 69. Mój Boże, mnie na świecie nie było. A pan już w partii.
Przy czym najdłużej byłem w SLD, chyba 18 lat.
No dobrze. Ale właśnie się skończyło. Było i wyszło. I dlaczego tak wyszło, że nastąpił rozwód? Wie pan, w przypadku rozwodów czasami sąd orzeka, że nastąpiło po prostu, nie wiem, rozpad pożycia spowodowany trwałą niezgodnością charakteru. Tutaj też tak było? Niezgodność charakteru zaważyła?
Tak, niezgodność charakteru i niezgodność koncepcji. Ale jeśli pan pozwoli, to jeśli rzeczywiście sąd uprawomocnił partię Nowa Lewica, to oznacza, że Włodzimierz Czarzasty i jego koledzy skutecznie zlikwidowali SLD i przechodzą do historii jako wielcy likwidatorzy. Ale dlaczego używam słowa jeśli? No bo ja dzisiaj sięgnąłem do strony internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie i okazało się, że w rejestrze partii pod numerem 87 jest Nowa Lewica, ale dopisane tam jest postanowienie nieprawomocne.
No dobrze, dobrze, ale wie pan, to są tak naprawdę, znowu mi to przypomina mi to historię z Adamem Bielanem i Jarosławem Gowinem. Teraz się będziecie wszyscy zastanawiać, czy prawomocne, czy nieprawomocne, nie, znajdziemy adwokata.
Pan buszuje w moich myślach, ale schodzi pan na manowce, bo mnie nie o to chodzi. Ja chciałem skorzystać z tej okazji i zaapelować do Wysokiego Sądu Okręgowego w Warszawie, żeby zrobił z tym porządek. No bo nie może być tak, że jednego dnia koledzy ogłaszają triumfalnie, że ich partia została uprawomocniona, a kilka dni potem dalej jest napisane, że jest nieprawomocna.
No dobrze, dobrze. To sądy zrobią z tym porządek. Politycznie rzecz biorąc, sprawa jest jasna. Włodzimierz Czarzasty dopiął swego i zjednoczył lewicę. A pan, zamiast się cieszyć, radować, wiwatować i rzucać konfetti, to pan tutaj dywaguje, że to nieprawomocne i wdaje się pan w jakąś wymianę złośliwości z Włodzimierzem Czarzastym.
No. Nie, panie redaktorze, bo to jest ważne, czy wygaszanie partii odbywa się zgodnie z jej statutem, czy nie. I no ja jako dwukrotny przewodniczący tej partii, no nie mogę przejść spokojnie nad sytuacją, gdzie koniec SLD odbywa się jako chyłkiem.
Pan się zachowuje jak stary kolejarz, który sypał węgiel do lokomotywy. Jak mu teraz mówią, że teraz będą pociągi elektryczne, to pan mówi, nie, ten pociąg był lepszy. No. Może nie, lewica powinna być już nowa, inna. I Włodzimierz Czarzasty da tej lewicy nową twarz i nowy napęd.
Ja w tym wszystkim chcę zachować powagę, dlatego że jeżeli moja dotychczasowa partia SLD często w Sejmie na przykład dopominała się o przestrzeganie konstytucji, to każda partia ma również swoją konstytucję i jej trzeba również przestrzegać.
No dobrze, panie pośle, panie premierze, ta konferencja, na której Włodzimierz Czarzasty z triumfem ogłaszał, że sąd zarejestrował wreszcie nową lewicę, to było też miejsce wymiany złośliwości, to Włodzimierz Czarzasty powiedział, najpierw pana tak dobrotliwie traktował jak takiego nieszkodliwego dziadunia, który się tam upiera przy swoich starych pomysłach, no ale w końcu dodał, że takiej starości się boi.
No tak, no lata lecą, a pan Włodzimierz ciągle w młodzieżówce. Godne zazdrości.
No godne
poza tym mój przyjaciel, jeszcze do niedawna sojusznik, Włodzimierz Czarzasty, ma takie okresy, gdzie zachowuje się jak błazen, który myśli, że jest stańczykiem. Więc im wcześniej z tego wyrośnie, tym lepiej.
Myśli pan, że Włodzimierz Czarzasty wyrośnie?
No, okres przebywania w młodzieżówce powinien definitywnie być zakończony. No, mam taką nadzieję w każdym razie. Życzę mu tego serdecznie.
Ale wie pan, dzisiejsze 60 to dawne 40. Może po prostu Włodzimierz jeszcze raz idzie z tym duchem zgodnie i no tak czy owak to on w tej chwili rozdaje karty w lewicy, a pan się nie potrafi pogodzić z porażką.
Ale ja nie mam żadnej porażki. Ja jestem człowiekiem sukcesu. Razem z moimi kolegami weszliśmy do Parlamentu Europejskiego. Tak nawiasem mówiąc, dołączam właśnie do nich, bo zarówno pan Włodzimierz Cimoszewicz, jak Marek Belka też są ludźmi bezpartyjnymi.
No tak, starsi panowie po przejściach. No, tak was będzie postrzegała lewicowa młodzież, która już o tym pisze na portalach, w mediach społecznościowych.
A co nas to obchodzi? Co mówi o nas lewicowa młodzież?
No dlatego, że to z młodymi trzeba iść. Duch postępu nieść.
Marketing dominuje nad treścią. A u nas zawsze było odwrotnie. W każdym razie staraliśmy się, żeby to było odwrotnie.
Pan mówi takim głosem jak Marek Dyduch, który mówił właśnie, że tutaj trzeba lewicy dodać powagi, dociążyć ją, a nie iść w lewactwo.
Ja jestem przeciwny używaniu słowa lewactwo, dlatego że to brzmi pejoratywnie, a poza tym nie wiem, co Marek miał na myśli, mówiąc lewactwo.
No dobrze, to...
Natomiast wie pan, jeżeli już mówię o programach, to ja jestem za tym, żeby realizować hasło, które odzwierciedlało i dalej odzwierciedla bardzo dobrze priorytety lewicy. To jest hasło sprzed lat, być może ta młodzież o tym nie pamięta. Tak dla gospodarki rynkowej i nie dla społeczeństwa rynkowego.
Dobrze, ale czyli, to młodzież będzie panu pewnie przypominała, że to pan obniżał podatki dla przedsiębiorców i dla najbogatszych.
Czyli nie wszystko jest towarem po prostu, a zwłaszcza w usługach społecznych.
Panie przewodniczący, dobrze, to przewodniczący już nie. No, widzi pan, stare nawyki. Panie premierze, czy to, że powstaje nowa lewica, to oznacza, że to już jest taki definitywny koniec mrzonek o planów powołania wspólnej partii Roberta Biedronia i Rafała Trzaskowskiego?
No, tego nie wiem, ale byłbym zdumiony, gdyby takie sygnały, które ostatnio są wydawane, okazały się prawdziwe.
To ja mam do pana jeszcze jedno pytanie. Pytanie całkiem nowe, bo ten pomysł się pojawia jako nowy, chociaż odwołuje się do starej symboliki. Czy sierp i młot powinny wrócić jako symbol lewicy? Kandydat SLD na posła z 2019 roku, publicysta Michał Pienkoś właśnie mówi, że to jest piękny i ważny symbol dla lewicy i powinien wrócić na sztandary.
Ale tutaj na zachodzie Europy bardzo często pojawia się sierp i młot. No, tym symbolem posługują się lewicowe ugrupowania, które są na lewo od nas, od socjalistów i socjaldemokratów.
Ale czy pan uważa, że polska lewica powinna sięgnąć do tego symbolu? To jest moje pytanie na koniec tej radiowej części naszej rozmowy.
A która lewica powinna sięgnąć?
Nie wiem, proszę pana, pana pytam.
Proszę pana, żadna lewica w Polsce nie sięgnie do tego symbolu, natomiast...
I bardzo dobrze. Leszek Miller jest naszym gościem. Mówię jest, bo zapraszamy teraz do rmf24.pl Interi i do interi.pl, a słuchaczom radia serdecznie dziękujemy, życzymy miłego i bezpiecznego weekendu. Panie premierze, to zostawmy historyczne symbole. Wyzwanie nowych czasów. Ja już o to pytałem Tomasza Trelę. Wbrew pozorom to jest pytanie poważne, bo Anna Maria Żukowska, dawniej rzeczniczka, teraz posłanka Lewicy, na Twitterze napisała, że kwestia uregulowania sektora seks pracy to poważny temat. Tysiące ludzi zarabia w ten sposób pieniądze na platformach cyfrowych, które pobierają prowizje, a państwo tego nie widzi. I ona apeluje wraz z częścią Lewicy, by, jak oni mówią, pracownicy seksualni, no czyli prostytutki i może aktorzy w tych filmach, które tam się pojawiają, byli traktowani jak normalni pracownicy. Nie wiem, czy podbijali kartę godzinową, no w każdym razie, żeby ich kodeks pracy obowiązywał.
Pan ma taką szelmowską minę.
Ja? Która... Nie, ja mam właśnie, staram się nie mieć, jak zadaję to pytanie, staram się nie mieć żadnej miny. Bo ja nie wiem, czy oni to traktują zupełnie poważnie, czy też nie. Tak czy owak, ja tylko recytuję. I pana proszę o komentarz.
Proszę pana, są kraje w zachodniej Europie, które ten temat uregulowały. Natomiast jeżeli pan mnie pyta, czy to jest ważne, to odpowiadam, że tak, to jest ważne, ale są jeszcze rzeczy ważniejsze.
No to tak mówił Tomasz Trela u nas. Ja się zastanawiam, bo wie pan, to jest temat, który no właśnie młodą lewicę dużo bardziej rozpala niż starą. Czyli jak widzę, pana to jakoś specjalnie nie zainteresowało. No, ale naprawdę jakby pan przejrzał internety, te wszystkie kolektywy, grupy lewicowe, to one takimi tematami żyją.
No tak, ale słusznie pan zauważył, że to jest być może temat dla innego pokolenia. Dla mnie to trochę brzmi tak jak szukanie punktu G u wyborcy, ale bez końcowej satysfakcji.
Nie jestem pewien, czy to jest właściwy sposób na komentowanie wydarzeń politycznych, przepraszam. Ale no, skoro pan uważa, że tak, że należy się takimi analogiami posługiwać, to bardzo proszę. Panie premierze, tak naprawdę to jest jedno pytanie. Co pana z Włodzimierzem Czarzastym podzieliło? Dlaczego pan musi odejść, jak pan mówi, z lewicy? To są tylko ambicje.
Ja nie muszę odejść. Musi odejść Sojusz Lewicy Demokratycznej, a ja razem z nim, bo jak pan pewnie słyszał wielokrotnie, ja mówiłem, że Sojusz Lewicy Demokratycznej jest moją ostatnią partią.
Ale zaraz. No, ale to Sojusz Lewicy Demokratycznej po prostu się przekształca. Pamięta pan przecież, że SLD dawno temu, to pan to robił, więc musi pan to pamiętać, był koalicją wyborczą, które się później przekształciła w partię. Po prostu nastąpiło przekształcenie. Teraz też następuje przekształcenie. Dochodzi wiosna.
To nie było przekształcenie, tylko utworzenie nowej partii zgodnie z nowym artykułem Konstytucji, który na przykład zabraniał startować w wyborach pod własnym szyldem związków zawodowych. A my w tym porozumieniu, o którym pan mówi, mieliśmy wiele central związkowych.
Ja wiem, ja pamiętam to.
My dokonaliśmy rozwiązania kiedyś SDRP i stworzenia SLD, ale właśnie ten przykład z tamtych lat powinien towarzyszyć dzisiejszej działalności.
Panie premierze, niech się pan nie gniewa, to jest archeologia. Z perspektywy wielu naszych słuchaczy to jest archeologia, a ja pana pytam o to, co jest dzisiaj, w roku 2021. Czy Leszek Miller, były premier, jeden z założycieli lewicy, jaką znamy, po prostu się pokłócił z Włodzimierzem Czarzastym. Czy tam są jakieś, czy między wami są jakieś różnice programowe, czy nie? Czy po prostu osobiste? Nie lubicie się i macie się dość i pan w związku z tym odchodzi.
Niech pan tu nie szuka żadnego podtekstu personalnego. Ja jeszcze raz tłumaczę.
No nie, ale jak pan nazywa błaznem Włodzimierza Czarzastego i mówi, że musi wyrosnąć z młodzieżówki, to jakżeż tu mam nie szukać personalnego?
To było w kontekście pana pytania, że teraz mnie pan pyta, jakie są różnice w tej sprawie, w sprawie rozwiązania SLD zasadnicze. Dlatego, że partia powinna być rozwiązana zgodnie z przepisami statutu. Powinien się odbyć kongres, powinien być na ten kongres wybrani delegaci i oni powinni podjąć decyzję o rozwiązaniu. Tak się nie stało i ja tego nie przyjmuję po prostu i koniec. No. Więc no i jak koniec. Pan tutaj widzi, nie ma tutaj żadnego podtekstu personalnego. No, moi koledzy po prostu postanowili zrobić widowisko propagandowe i to rok temu. A ja uważam, że polityka nie składa się tylko z widowisk propagandowych.
Ale pan nazywa zjednoczenie lewicy widowiskiem propagandowym?
Rok temu tak, dlatego że...
A to, co dzisiaj się dzieje? No oni chcą zrobić kongres...
Ówczesna konwencja SLD zrobiła to, co zrobiła, przed czym ja przestrzegałem wtedy, rok temu, to dlatego, żeby jak najszybciej popłynął komunikat, że oto SLD jednoczy się z Robertem Biedronią. No i trwało to rok, prawda? Po co? Można to było zrobić porządnie, zupełnie inaczej.
Dobrze. Panie premierze, przed lewicą w polskim parlamencie stoi poważne wyzwanie. Trzeba będzie głosować nad europejskim planem odbudowy. No i można zagłosować za, a można być przeciw. Co pana zdaniem powinna zrobić lewica w tej sprawie?
W tej sprawie koledzy z lewicy mają całkowitą rację, kiedy mówią, że będą głosowali za ratyfikacją, bo gdyby polski Sejm odrzucił ratyfikację projektu ustawy o tak zwanych zasobach własnych Unii Europejskiej, czyli o Funduszu Odbudowy, to by to oznaczało, że cała ta idea zostanie zablokowana, albowiem wszystkie 27 parlamentów krajów członkowskich musi ten dokument ratyfikować.
Tu, panie premierze, zdaje się, nie do końca ma pan rację, bo Lewica nie mówi wprost, że ona to poprze. Lewica mówi, że ona to poprze, jeśli rząd połączy to z polską odnogą, czyli z tym polskim planem odbudowy i no... I oni się dogadają w tej sprawie. Innymi słowy, wcale nie jest jasne, że Lewica chce głosować za Europejskim Funduszem Odbudowy.
Słyszałem, jak Włodzimierz Czarzasty mówił o tym w trybie bezwarunkowym i słusznie.
Ale ja, moim gościem był wiceszef klubu Lewicy.
Nie pan posłucha, co ja mówię. Zauważy pan. Mówię, cieszę się, że Włodzimierz Czarzasty tak powiedział i popieram go z całego serca. I niech się z tego nie wycofuje, bo ma rację. Otóż Unijny Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy to są dwie różne rzeczy i nie wolno tego łączyć. One się oczywiście zazębniają.
Ale właśnie Włodzimierz Czarzasty to połączył. To jest projekt uchwały Sejmu, która ma to łączyć. No panie premierze, oni właśnie chcą to połączyć.
Ale proszę pana, projekt uchwały Sejmu to jest co innego niż głosowanie za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Dobrze. Oczywiście, że Sejm może przyjąć taką uchwałę. Ja powiem panu więcej. Gdybym ja był dzisiaj premierem, to ja bym sam przyszedł do Sejmu z tym programem, Krajowym Programem Odbudowy, zaprezentował go, przeprowadził debatę, poprosił o uwagi i byłbym szczęśliwy, gdyby Sejm to zaaprobował.
Tak, już ja widzę, jakby pan chciał słuchać uwag opozycji. No ale dobrze.
Oczywiście, że wielokrotnie słuchałem, ale panie redaktorze, rząd nie musi tego robić. Dlatego, że rząd musi do 30 kwietnia przekazać dokument do Komisji Europejskiej. W Komisji Europejskiej on zostanie oceniony i jeśli zostanie zaaprobowany, to pierwsze pieniądze zaczną płynąć w trzecim kwartale, oczywiście pod warunkiem, że 27 parlamentów krajów członkowskich
zagłosuję za tym,
przeprowadzi ratyfikację tego układu.
No dobrze, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Polsce. Ja myślę, że tak naprawdę tutaj będzie jak zawsze, czyli tak naprawdę polska polityka zdominuje to wszystko. No i Lewica będzie przeciw.
Panie redaktorze, czy pan sobie wyobraża Lewicę, która głosuje za tym, żeby nie powstał Unijny Fundusz Odbudowy?
Ale pan mnie pyta poważnie, czy pan mnie...
Żeby 750 miliardów euro się rozpłynęło.
Ale pan mnie pyta poważnie?
Wyobraża pan to sobie?
Oczywiście, że sobie to wyobrażam bez najmniejszego problemu. Wie pan dlaczego? Dlatego, że w polskiej polityce dominuje jedna zasada. Trzeba rządowi zrobić na złość. A że odmrozimy sobie przy okazji uszy, nie nosząc czapki, a to już trudno.
Panie dyrektorze, ale to nie jest wymierzone w polski rząd, tylko w Europę.
Ale kiedy, babcia mówi załóż czapkę, a wnuczek jej nie zakłada na złość, to też tak naprawdę robi na złość sobie, a nie babci. I co
no
z tego?
Dobrze, tutaj mamy taką klasyczną sytuację. Ja to zawsze nazywałem udręka demokracji. Jedni mają rację, a drudzy mają większość. W tym przypadku Lewica ma rację.
Ale obawiam się, że nie będzie większości. Ale zresztą zobaczymy. Dobrze, panie premierze, ja mam do pana inne pytanie. Pański stary znajomy, Piotr Ikonowicz, jest kandydatem Lewicy na Rzecznika Praw Obywatelskich. Poparłby pan tę kandydaturę?
Poparłbym go, dlatego że od lat jestem pod wrażeniem tego, co pan Ikonowicz robi. Był nawet przez pewien czas posłem w naszym klubie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Był czas, kiedy się spotykaliśmy częściej, ale to jest człowiek, co do którego ja jestem przekonany, że jeżeli on pomaga innym, to nie robi tego dlatego, że chce wypaść dobrze w telewizji, tylko rzeczywiście to wynika z jego autentycznych potrzeb, potrzeb serca, potrzeb świadomościowych i tak dalej.
No, ale
to
myślę,
byłby bardzo dobry, bardzo
ale niech pan
dobry,
zwróci uwagę, że w związku z tym,
to byłby
że...
dobry kandydat, jeżeli zostanie wybrany na kandydata, a czy ma szansę potem w głosowaniu, no to się okaże.
A niech pan zwróci uwagę na jedno. To jest właśnie tak, to jest obrazek, pokazujący polską politykę. O Piotrze Ikonowiczu dobrze mówią wszyscy, ale jakoś Piotra Ikonowicza w polityce nie ma, bo nikt go nie chce wziąć na listę i dać mu dobre miejsce, tak by on wszedł do Sejmu. Dlaczego? No dlatego, że właśnie wiedzą jedno, Ikonowicz byłby niesterowalny. Nie słuchałby ich.
To prawda. Ikonowicz byłby niesterowalny i Ikonowicz w takim codziennym życiu politycznym jest człowiekiem tak zwanym trudnym, dlatego że ma swoje zdanie.
Powiedział Leszek Miller, człowiek łatwy. No dobrze, a wie pan co, dobrze. Mógłbym pana jeszcze pytać o Daniela Obajtka, o parę innych rzeczy, ale tak naprawdę niech się pan nie gniewa. Mam trochę przesyt tego, bo mam wrażenie, że... Mam wrażenie, że wie pan, tutaj najważniejsza jest jedna rzecz. To, co się dzieje z panem, pokazuje bowiem, nie chcę tego powiedzieć złośliwie, że odchodzi stare pokolenie, odchodzi stara generacja ojców założycieli nowej, no, starej lewicy, SLD, czyli tych, którzy jeszcze byli w PZPR-ze i jeszcze w tym PZPR-ze byli dość wysoko. Oni założyli nowe partie, pozwolili właśnie tym masom członkowskim, ale z części wyborców za wami podążyć, ale nie wiem, no to już koniec. Już panowie, czas się żegnać z polityką.
Ale świat jest tak skonstruowany, że ludzie nie młodnieją, tylko się starzeją. I to dotyczy mnie, pana i wszystkich innych.
Mnie? Natomiast... Na pewno ja się starzeję, ale Włodzimierz Czarzasty młodnieje.
Natomiast, proszę pana, mój ulubiony pisarz Ernest Hemingway powiedział kiedyś, że kto jest stary, to się zwykle okazuje nad ranem.
Pański ulubiony amerykański pisarz. Wie pan, ja uznajmy, że ja w ogóle nie wiem, jaka tu aluzja za tym się kryje, bo ja nie chcę wkraczać w te rewiry, bo później będzie, że ja razem z panem sobie śmieszkuję w sposób niewłaściwy. Czy pana to wszystko nie boli, tak naprawdę? No bo pan mówi, że pan jest człowiekiem sukcesu, no ale jeśli założyć, że rację miał Leszek Miller mówiący, że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, no to Leszek Miller kończy jako polityk przegrany. Co prawda jest na osłodę.
Co pan takie rzeczy opowiada?
W Parlamencie Europejskim na osłodę.
Co pan takie rzeczy opowiada? Po pierwsze, ja dokonałem pewnej modyfikacji tych słów, które przeszły do historii już. Otóż prawdziwy mężczyzna nigdy nie kończy. Mm-hmm.
Tak, ale wie pan, ta modyfikacja się już nie przyjęła, sorry.
Po drugie, przecież ja tutaj jestem w Parlamencie Europejskim nie z nominacji. Musiałem ten mandat wywalczyć. Jestem tutaj z woli mieszkańców Wielkopolski, sobie to bardzo cenię i bardzo im dziękuję. I to z punktu widzenia mojej kariery politycznej jest takim bardzo pięknym finałem.
Finałem. Moim, czy to jest finał pańskiej kariery politycznej? Panie premierze, czy to jest finał pańskiej kariery politycznej, ta kadencja Europarlamentu?
Nie mogę dzisiaj o tym panu powiedzieć, bo nie chcę zniechęcać do siebie ludzi, którzy pomagają mi i chcą, żebym był w kolejną kadencję, więc nie wiem, jak będzie. Ale obojętnie jak będzie, to fakt, że moim najważniejszym osiągnięciem w polityce było zakończenie negocjacji europejskich, podpisanie traktatu akcesyjnego, wygranie referendum i wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej, to, że pod koniec mojej kariery ja jestem w Parlamencie Europejskim. To jest takie piękne koło.
Ja wierzę, że pan się cieszy. Ja naprawdę wierzę w to, że pan się cieszy. Akurat Parlament Europejski nigdy nie narzekał na brak chętnych do zasiadania w nim.
To akurat. Dobra.
Tak. I na pewno nie chodziło o pieniądze. Na pewno nie. Wszyscy po prostu
Oczywiście,
że nie. Wszyscy chcą pracować dla Polski i dla Europy. Naprawdę. To jest wzruszające, jak bardzo ludzie chcą pracować dla idei.
Niech pan jeszcze zobaczy, w jakim ja jestem towarzystwie. Moich dwóch kolegów, premier Belka i premier Cimoszewicz, jest razem ze mną w delegacji, którą nazwaliśmy Lewica dla Europy. Bardzo jest tutaj nam dobrze. Współdziałamy w takiej bardzo serdecznej atmosferze. No panie redaktorze.
No żyć nie umierać. Żyć nie umierać, powiedzieliśmy razem na koniec tej rozmowy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Leszek Miller, człowiek bezpartyjny, był naszym gościem. Życzę panu miłego, długiego życia. Ten Dolce Vita w Brukseli. Niechaj trwa.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Skoro nawzajem, wyborcy, panie redaktorze.
Wie pan, ja się nie wybieram do Brukseli. Mnie akurat tu dobrze, naprawdę. Mnie tu
nie,
dobrze.
Ale ja wiem, że pan jest wybitnym dziennikarzem i nie Bóg chce zapłać. Pan być wybitnym politykiem. Ale ja
życzenie,
miałem na myśli...
Życzenie imieninowe, panie pośle, na koniec życzenie imieninowe jeszcze.
Panie redaktorze, ale miałem na myśli skromny wypad do Brukseli, na dobre wino. Zapraszam serdecznie.
Dziękuję serdecznie, czuję się zaproszony. Życzenia imieninowe, proszę państwa, dzisiaj imieniny Józefa. Wszystkim Józefom życzymy najlepszego. Trzymajcie się państwo zdrowo. Do widzenia. Dziękuję serdecznie.
Do widzenia. Dziękuję.